Państwa na naszej antenie. Witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaruszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii i Kultury w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie profesorze, gorąco witamy.
A witam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, mówiliśmy tu przed chwilą z panem profesorem Przeniawskim o tym zwycięstwie oręża. Mówiliśmy także o wielkości tej bitwy, ale wydaje się, że ta bitwa pod Grunwaldem to było coś więcej jeszcze.
Tak, bitwa może być symbolem walki o kształt zarówno Europy, jak i chrześcijaństwa. Bo to nie chodziło tylko o bitwę między Polską i zakonem, czy Polska i Litwa przeciwko zakonowi krzyżackiemu, ale tak naprawdę był to moment, w którym zderzyły się zupełnie różne koncepcje Europy i również chrześcijaństwa. I tu w grę wchodziła zupełnie odmienna jakby cywilizacja. My sobie do końca nie zdajemy sprawy z tego, jak wielką rolę w tym konflikcie odegrali polscy intelektualiści, na czele których można wymienić przede wszystkim Pawła Włodkowica. I dlatego też, chcąc zrozumieć sens Grunwaldu i sens tego zwycięstwa, nawet jeśli ono było niewykorzystane politycznie, to jednak ta walka o owoce zwycięstwa, ona trwała i ona przyniosła wielkie, wielkie dobro dla Europy i dla chrześcijaństwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że musimy sobie uświadomić, że przecież zakon krzyżacki to była tylko wypustka wielkiego cesarstwa, jak oni to nazywali, rzymskiego narodu niemieckiego. Czyli po prostu były to wielkie Niemcy. I zakon krzyżacki odgrywał taką rolę, że pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa on realizował tę ideę Drang nach Osten, czyli tego parcia na wschód, żeby zdobywać coraz więcej terytoriów. Pamiętajmy, że była to koncepcja, gdzie zakon miał pomóc Niemcom w opanowaniu terenów aż po Psków. To wszystko miały być wielkie Niemcy. I teraz postawa Polski jakby te plany zablokowała. A z drugiej strony musimy sobie również uświadomić, że był to zakon chrześcijański, zakon katolicki, a więc oni opracowali metodę okłamywania zarówno chrześcijan w Europie, jak również samych papieży. Prowadzili znakomitą, w sensie oczywiście metaforycznym, znakomitą propagandę, dzięki której wyrobili to pojęcie o Polsce, o Litwie czy o innych ludach, które tutaj żyły, że są to barbarzyńcy albo że są to chrześcijanie, którzy tylko udają i że najlepiej będzie dla chrześcijaństwa, jeżeli tych ludzi się po prostu wydziedziczy, okradnie, zabierze się ich dobytek, ich ziemię, a ich samych najlepiej pozabijać. I to krzyżacy, jak i Niemcy konsekwentnie robili. W związku z tym tu wielka była akcja ze strony Polski, zwłaszcza już po bitwie pod Grunwaldem, kiedy rozpoczął się sobór w Konstancji, żeby wyjaśnić Zachodowi i wyjaśnić papieżom, jaka jest realna sytuacja i jakie nadużycia ze strony zakonu prowadzić mogą do zniszczenia i Europy, i chrześcijaństwa. Paweł Włodkowic odważył się nawet użyć takiego określenia, że to jest herezja pruska. Że herezja pruska to jest największe zagrożenie dla życia społecznego, religijnego, moralnego i prawnego w Europie i chrześcijaństwie. To jest straszna herezja. I właśnie jego praca intelektualna, a był człowiekiem niezwykle wykształconym, ale również elokwentnym, niestrudzona praca doprowadziła do tego, że papieże zrozumieli, na czym właśnie polega ta herezja, na czym polegają zagrożenia, jakie ze sobą niesie. I rzeczywiście przecież wkrótce nastąpiła reformacja, która doprowadziła do rozbicia chrześcijaństwa i strasznych perturbacji w samej Europie. Także Polacy tutaj odnieśli wielkie zwycięstwo, ponieważ gdyby nie nasza postawa, trudno byłoby bardzo uratować tożsamość chrześcijaństwa rozumianego w sensie łacińskim, czyli jakim? Takim właśnie, gdzie mowa jest o ochronie praw człowieka odnoszonym do każdego człowieka, a więc również do poganina. Tymczasem Krzyżacy starali się kontynuować tę ideę bizantyjską, ideę również Karola Wielkiego, ideę arabską, gdzie bliźnim jest tylko ten, który należy do naszego grona wyznawców. Natomiast reszta to są poganie, których można wytępić właśnie. Oni nic zgodnie, to temu nadawano oczywiście też rangę prawa, oni zgodnie z wiarą, z moralnością i z prawem nie mają żadnych praw. Natomiast Polacy, i to znakomicie formułował, odwołując się do ojców i doktorów Kościoła, Paweł Włodkowicz, lansowali tę ideę, że każdy człowiek jest człowiekiem, bo jest stworzony przez Boga na jego obraz i podobieństwo. I z tego tytułu przysługują mu określone prawa, takie jak również właśnie prawo do posiadania ziemi, do posiadania ojczyzny, do posiadania własności. I w związku z tym, jeśli mowa jest o misji pewnej, szerzeniu chrześcijaństwa, to ono musi dokonywać się w sposób pokojowy i z miłością, a nie ogniem i mieczem. Także Grunwald, kiedy mówimy Grunwald, wywołuje od razu niezwykłą wprost walkę cywilizacji, jaka miała miejsce wówczas w Europie. I chociaż ta walka nadal trwała, ale Kościół właśnie łaciński nie został zdominowany przez te idee orientalne, wschodnie, które zaraziły w sposób bardzo skuteczny niestety przede wszystkim środowiska te niemieckie, które właściwie do tej pory nie mogą z tego się wyleczyć. Także jest to właściwie teren, który należałoby badać, ponieważ my, kiedy uczymy się historii w szkołach na poziomie edukacji, czy kiedy podejmujemy jakieś decyzje, dyskusje na ten temat, to jest bardzo dużo konkretów dotyczących strony politycznej czy militarnej, natomiast nie widzimy tej wielkiej otoki ideowej, intelektualnej, religijnej, właśnie cywilizacyjnej, na tle której dopiero wówczas widać, jak wielkie znaczenie miała bitwa pod Grunwaldem.
Panie profesorze, historia nauczycielką życia. Patrzymy na Grunwald z perspektywy 600 lat. Czego uczy nas to wydarzenie i jak dzisiaj, jakie moglibyśmy współcześnie wyciągać wnioski i lekcje z tego wydarzenia?
Jeżeli chodzi o nas, Polaków, to lekcja jest następująca. Prawda sama się nie obroni. Jeżeli my mamy rację, uważając, że nam się należą pewne prawa jako ludziom, jako obywatelom, to trzeba to jeszcze innym wytłumaczyć i swoich praw również dochodzić. Czyli sytuacja jest, kiedy na przykład dzisiaj słyszymy o polskich obozach koncentracyjnych, no to jest dokładnie to samo, co było 600 lat temu, kiedy Polaków był taki Falkenberg, który mówił, że Polacy to są psy bezwstydne, których należy powywieszać, tak jak zostali pozabijani Prusacy czy poławianie. No więc i to był dominikanin. On takie rzeczy pisał i publikował w Europie i gdyby nie postawa właśnie Pawła Włodkowicza, gdzie on bardzo dokładnie pokazywał po kolei, do jakich bezczelności posuwa się Falkenberg, no to prawdopodobnie ta opinia by przeważyła. A więc jedna rzecz. Polacy muszą wiedzieć, że propaganda antypolska działa przynajmniej od 600 lat. I tego się, właśnie te owoce o tym świadczą, tak zwane polskie obozy koncentracyjne, co już słyszymy w mediach, czy czytamy na całym świecie. Ta propaganda działa, czyli ta antypolskość jest przez kogoś ciągle rozsiewana. I teraz nie można nad tym przechodzić do porządku dziennego, tylko ci, którzy są odpowiedzialni za dobre imię Polski, czy też którzy mieszkają w tych krajach, oni muszą reagować, biorąc przykład z Pawła Włodkowicza. Druga rzecz, że chrześcijaństwo samo jest ciągle narażone nie tylko na ataki z zewnątrz, ale również, jak widzimy, od wewnątrz, bo przecież zakon krzyżacki był zakonem katolickim. To był zakon zatwierdzony przez papieży, zakon, któremu papieże nadawali różne ziemie, i to nie tylko w Europie. A więc znowu druga sprawa, że trzeba uważać na zagrożenia wewnętrzne, które można rozpoznać po czym? Bardzo prosto, po tym, że następuje instrumentalizacja wszystkiego dla celów politycznych. Czyli i wiara, i moralność są dobre wtedy, kiedy służą jakiejś ekspansji. I w tym momencie również musimy sobie uświadomić, że nie wystarczy tylko jakby zewnętrzne okazywanie wiary, ale również musi z tym łączyć się konsekwentna postawa uwzględniająca naszą postawę moralną. Moralną obejmującą czy to zasady moralności, czy też również zasady wiary. Tu musi być pewna konsekwencja. Jeśli tego nie ma, to znaczy, że mamy z próbą jakiegoś wewnętrznego rozłamu, który ma doprowadzić do rozbicia chrześcijaństwa, czy do rozbicia Kościoła. Następnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że co innego wygrać bitwę, a co innego odnieść zwycięstwo w sensie dalekosiężnym. Jeśli mowa jest o tych konkretnych kontekstach bitwy, której efekty nie zostały wykorzystane, bo były różne gry, czany, kombinacje i tak dalej, to są szczegóły, które wymagają innego rodzaju analiz, bo tu chodzi jednak o uwypuklenie zwycięstwa, no, w którym brał udział również król polski Władysław Jagiełło. I w związku z tym trzeba pamiętać, żeby nie wchodzić w jakieś odrągowiania, dlatego że w pewnym momencie mi się w ogóle pogubimy, bo każdemu coś polegało. Więc raczej należy zachować to wyobrażenie bitwy jako pewnego symbolu zwycięskiego. Natomiast różne szczegóły wymagają kolejnych szczegółów, więc to jest jakby już inna sprawa. Natomiast trzeba wydobywać wszystko to, co najlepsze i najpiękniejsze, ponieważ z uwagi na to, że my od lat nie mamy swoich historyków, a można ich policzyć naprawdę od 1 do 10, a reszta to byli bardzo często ludzie na usługach władzy, czy zaborców, czy okupantów, czy komunistów, czy liberałów. W związku z tym trzeba raczej nastawić się na wydobywanie jak najpiękniejszych, najwspanialszych, najciekawszych szczegółów, które pokażą właśnie, jak do tego doszło, że byliśmy zdolni pokonać nie tylko krzyżaków, ale właśnie tę okłamaną, zmanipulowaną Europę. I my właściwie w dalszym ciągu jesteśmy w takiej sytuacji. Są jakieś strajki, wygrywa Solidarność, ale okazuje się potem, że owoce tego zwycięstwa przejmują ci, z którymi walczyliśmy, i oni stają się bohaterami. A więc widzimy, że można tyle analogii znaleźć w stosunku do tego, co działo się w Polsce w ciągu ostatnich dziesiątków lat i tego, co wydarzyło się przed i po Grunwaldzie, że dokładne również studiowanie, ale jak zaznaczam, ono wymaga znajomości i religii, i teologii, i filozofii, i prawa. Tak właśnie jak wykształconym człowiekiem był Paweł Włodkowicz, bo to był wówczas chyba jeden z najświetniejszych umysłów zachodnich, ówczesnego świata. A przecież postać tak słabo znana. Więc musimy uczyć się od mądrzejszych od nas, którzy żyli 600 lat temu, a byli rzeczywiście nie tylko gorącymi patriotami czy wiernymi synami Kościoła, ale również byli ludźmi bardzo wykształconymi, inteligentnymi, którzy potrafili w imię prawdy bronić słusznego dobra. Także nauk z tamtych czasów płynie tak wiele, że gdybyśmy potrafili je zgłębiać i przyjmować do siebie, stalibyśmy się, można powiedzieć, innym narodem. Stalibyśmy się uzbrojeni, tak jak rycerze wówczas na tych wspaniałych rumakach w pełnej zbroi, tak naszym jakimś puklerzem byłyby cnoty i byłaby mądrość. I wtedy nie dalibyśmy sobą tak łatwo manipulować, bo właściwie my poruszamy się dzisiaj jak na odkrytym polu, nie jesteśmy niczym osłonięci. A nie łudźmy się, że żyjemy w czasach bezpiecznych. Czasy są niebezpieczne, wielu różnych czyha na nasze dobra, na nas, na naszą pracę, na naszą pomysłowość, a tymczasem to wszystko trzeba rozwijać dla naszego wspólnego dobra i kiedy chcemy dzielić się z innymi, ale obowiązki najpierw mamy względem ojczyzny tutaj, którą jest Polska.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję ojcu i no wszystkiego dobrego życzę również słuchaczom całej rodzinie Radia Maryja.
Serdecznie pozdrawiamy. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Jaroszyńskim, kierownikiem Katedry Filozofii i Kultury w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.